Dzisiejszy temat konferencji to filar ewangelicznego cierpienia. Przez poprzednie miesiące uczyliśmy się, jak bronić trzech innych filarów naszej świątyni serca, jak uczyć się pokory, jak bronić naszej pokory, jak uczyć się od Jezusa cierpliwości, jak być cierpliwym w tej pracy nad ochroną świątyni serca, nad budową jej. I ostatnio uczyliśmy się cierpliwość, czyste serce. Jak oczyszczać nasze serce, jak Bóg raduje się czystym sercem człowieka i jakie wtedy to serce przynosi owoce. Dzisiaj temat dosyć trudny, ale chyba najbliższy nam wszystkim, czyli będziemy się dzisiaj uczyć, jak ewangelicznie podchodzić do cierpienia. A co to znaczy, to będziemy mówić. Przez chrzest zostaliśmy powołani do przyjaźni z Panem Bogiem. To już mówiliśmy kilkakrotnie i słyszymy to. Bóg jest miłością, Bóg nas kocha, oddał za nas życie, po to byśmy żyli pełnią, byśmy byli zbawieni. I wybrał sobie na mieszkanie najbliższe miejsce, bardziej nie mógł być bliżej nas. Wybrał sobie na mieszkanie nasze wnętrze. Tak? Przypominam, co powtarzam na każdej konferencji, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Tu, najbliżej, w sercu. Ewangeliczne podejście do cierpienia. Mówiliśmy, że szatan robi wszystko, żeby zniszczyć tę naszą świątynię. I naprawdę, szczególne pole do popisu ma w tym filarze cierpienia, bo cierpienie dotyka nas wszystkich. I chyba nikt z nas nie może powiedzieć, że nie cierpi, że nie odczuwa żadnego bólu. I problem w tym, że diabeł działa jak dowódca wojsk. Obchodzi, bada. Kiedyś mój kierownik duchowy powiedział mi: pamiętaj, twój dom, każdy kąt twojego domu jest pełen zwiadowców diabła, tak? Oni obserwują i patrzą i badają. W każdym kącie twojego domu są złe duchy, które gdzieś tam czyhają, tak? I im bardziej staramy się zbliżyć do Pana Boga, tym one są bardziej zajadłe i tym jest ich więcej. Więc diabeł szuka najsłabszego punktu i tam uderza, jak prawdziwy dowódca wojsk. Stąd nie my decydujemy, co będziemy bronić w danym momencie, z której strony nas zaatakuje i jakiej dziedziny będziemy bronić w tej walce duchowej. Najprawdopodobniej będzie to właśnie ta dziedzina, którą zaniedbaliśmy na modlitwie, którą gdzieś tam odłożyliśmy, uznaliśmy, że już jest super, w tym temacie już jesteśmy mocni. I tam osłabiają się mury i jest uderzenie. I cierpienie to jest właśnie ta tajemnica, w obliczu której bardzo wiele możemy stracić. Po pierwsze, cierpienie jest konsekwencją grzechu pierworodnego. Podlega mu każdy człowiek. A szatan, który jest oskarżycielem, taki jest jego przydomek, ma na celu przerwać tę nić miłości z Panem Bogiem, nić przyjaźni i zaufania. W związku z tym w temacie cierpienia oskarża przed człowiekiem Pana Boga i mówi: to Bóg jest winien twojego cierpienia. Tak? Bóg nie jest dobry. On chce, żebyś ty cierpiał. Jest nawet sprawcą tego cierpienia. A wtedy, jak zaczynamy cierpieć, jak zdarza się w naszym życiu coś bardzo trudnego, bolesnego, zadajemy sobie natychmiast pytanie: dlaczego ja? Dlaczego Bóg to na mnie zesłał? I kusiciel w ten sposób, przez te pytania, które nam nasuwa, zasiewa nam taką rezygnację czy brak zaufania, a często nawet bunt. Może też dojść przy jakimś dużym cierpieniu, przy dużym buncie do takiego całkowitego zerwania relacji z Panem Bogiem. I nie mamy odpowiedzi, dlaczego jest cierpienie na świecie. Na to pytanie nikt jeszcze nie znalazł odpowiedzi. Pan Bóg też nam jej nie objawia. Będziemy wszystko wiedzieć po śmierci. Ale śmierć i cierpienie wiążą się z tajemnicą wolności istot, wolności stworzeń oraz z tajemnicą upadku szatana. Mamy za to odpowiedź na tajemnicę cierpienia, bo Jezus, który jest tą odpowiedzią, nadaje cierpieniu sens, inny wymiar. Jezus nam pokazuje, że cierpienie ma sens, ale nie wyjaśnia nam, dlaczego cierpienie przyszło na ziemię, do ludzi. Więc wartość cierpienia, na którą wskazuje nam Jezus, jest taka. Przepraszam. Jezus wskazuje, co możemy zrobić z cierpieniem. Nie każe nam pytać, dlaczego ono jest, tylko pokazuje. To możesz zrobić z cierpieniem. I ile razy przychodzi ci pytanie, dlaczego? to wtedy, kiedy doświadczasz różnej fizycznej choroby, czy moralnego cierpienia, czy słabości grzechu. I kiedy przychodzi takie pytanie, ono nie jest złe, ono jest zupełnie ludzką rzeczą, że ja pytam, dlaczego to się stało? Dlaczego, Panie Boże, tego dopuściłeś to w moim życiu? Ale ono zrobi się niebezpieczne, kiedy zaczniemy drążyć w nim, kiedy z taką zawziętością będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego to akurat zdarzenie, ten ból na mnie przyszedł i ten ból się wydarzył w moim życiu. I cierpienie może mieć dwojaki skutek. Może nas doprowadzić do aktu pokory, zawierzenia się Panu Bogu w obliczu takiej tajemnicy, tej wielkiej tajemnicy cierpienia, i niestety może nas doprowadzić do odwrócenia się od Pana Boga, do takiego buntu, nie zgadzam się. I zamykam się śmiertelnie w tym kręgu cierpienia i nic poza nim nie widzę. Pan Bóg nie ma do mnie dostępu. I takie dwie różne postawy widzimy w Biblii, w księdze Hioba. Hiob cierpi i nie bluźni przeciwko Panu Bogu, przyjmuje to cierpienie, a jego żona mówi, na cóż ty jeszcze tutaj jesteś wierny Bogu? Bluźnij Bogu i umieraj, tak? Żona się buntuje. Ale Hiob broni się, mówiąc, niewiasto, tak? Dobro przyjęliśmy z ręki Boga, to czemu zła przyjąć nie możemy? Czyli Hiob ma tę postawę pokorną, a żona Hioba tę postawę buntowniczą. I dzisiaj zajmiemy się tym, jak mądrze prowadzić taką walkę o ten filar ewangelicznego cierpienia w naszym sercu. Zamiast uporczywie szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, lepiej poszukać sensu krzyża. Patrzymy na Jezusa ukrzyżowanego i pytamy, co On do mnie mówi przez to cierpienie. Bo nadprzyrodzony sens tego cierpienia to może być wynagrodzenie za grzechy, to może być droga do duchowego wzrostu, może to być środek uświęcenia oraz broń przeciwko diabłu. I święta Faustyna na modlitwie otrzymała kiedyś taki niezwykły obraz od Pana Jezusa. Jest tak sugestywny, że pozwolę go sobie odczytać w całości. Wtem ujrzałam Pana Jezusa przybitego do krzyża. Kiedy Jezus chwilę na nim wisiał, ujrzałam cały zastęp dusz ukrzyżowanych, tak jak Jezus. I ujrzałam trzeci zastęp dusz i drugi zastęp dusz. Drugi zastęp nie był przybity do krzyża, ale dusze trzymały silnie w ręku krzyż. Trzeci zaś zastęp dusz nie był ani ukrzyżowany, ani nie trzymał w ręku krzyża silnie, ale wlokły te dusze krzyż za sobą i były niezadowolone. Wtem rzekł mi Jezus, widzisz, te dusze, które są podobne w cierpieniach i wzgardzie do mnie, te też będą podobne i w chwale do mnie. A te, które mają mniej podobieństwa do mnie w cierpieniu i wzgardzie, te też będą miały mniej podobieństwa w chwale do mnie. I możemy sobie tutaj zadać takie pytanie. Jak my dzisiaj dźwigamy nasz krzyż? Czy może tak jak ten trzeci zastęp, wleczemy go za sobą? Jeszcze na pewno na łańcuchu, daleko. Może trzymamy go mocno w dłoni? A może już jesteśmy na tym etapie, że daliśmy się do niego przybić? Tak jak Jezus. Jeśli cierpienie przyjmiemy i przeżywamy je w całkowitym zaufaniu Jezusowi, bo to posiadamy wielką broń przeciwko złemu duchowi. I pamiętamy, że tym, którzy chcą podjąć ten krzyż na ewangeliczny sposób, na pewno będzie towarzyszyć taka pokusa, zejdź z krzyża. Tak? Jezus usłyszał takie zdanie od Łotra. Jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. I w jaki sposób objawi się w naszym życiu taka pokusa? Namiętnością, wygodą, lenistwem, ambicją, szukaniem własnej chwały. Takiej pokusie będzie podlegał każdy, kto na poważnie weźmie słowa Jezusa z Ewangelii według świętego Łukasza 9:23. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. A świat, który nas chce od tego odwieść, powie, jeśli porzucisz swój krzyż, to będzie życiowy, postępowy, nowoczesny, będziesz pasował do naszych czasów. I szatan najbardziej nienawidzi takich dusz, które są już na drodze wspaniałej myślności, które już nie obliczają, co mi się opłaca w krzyżu, co mi się nie opłaca, ile stracę, ile zyskam, tylko po prostu już są wspaniałomyślne. Są na tym etapie wielkiej pokory. Dla prawdziwego ucznia Chrystusa krzyż ma być godnością. Ma być pieczęcią, którą Jezus naznacza swoim. I tu z kolei święta Teresa z Avila zapytała się kiedyś w swoim dziele Twierdza wewnętrzna, czy wiecie, co znaczy być prawdziwie duchowym? Znaczy to uczynić siebie niewolnikiem Boga, oddać Bogu tak wszystką wolność swoją, iżby On, naznaczywszy tego niewolnika swego znamieniem, to jest krzyżem swoim, mógł sprzedać go, wydać go za niewolnika całemu światu, tak jak sam był sprzedany i wydany dla zbawienia świata. Dla mnie te słowa to jest jeszcze na razie wielka abstrakcja. Tak się oddać Panu Jezusowi, żeby mógł mnie sprzedać jako niewolnika całemu światu. Na szczęście każdy z nas ma inny krzyż do niesienia. Nie ma dwóch takich samych krzyży i jeszcze do tego nie możemy go podjąć ani dźwigać o własnych siłach. Już nie mówiąc o zdobyciu się na tą piękną postawę rozciągnięcia na nim swoich ramion. No własnych siłach nie ma mowy. Potrzeba nam się wyzbyć, żeby zrozumieć krzyż, trzeba nam się wyzbyć tej ludzkiej mądrości, która nas zaprasza do rezygnacji i buntu wobec tajemnicy cierpienia. I też nikt z nas nie może powiedzieć, że da sobie radę sam. Tu za przykład mamy wielkiego apostoła świętego Piotra, który zajął kiedyś taką postawę wobec krzyża i powiedział do Jezusa w Ewangelii według świętego Mateusza 26:35. Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. Po czym 3 razy się wyparł Jezusa jednego wieczoru. I wielką cenę zapłacił za te lekcje pokory. I już po fakcie zaparcia, w całej pokorze, zapytany Jezusa 3-krotnie, Piotrze, czy Ty mnie miłujesz? Za 3-im razem już zupełnie zwątpił, powiedział, Jezu, Panie, Ty wszystko wiesz. Już nie mówił, tak, miłuję Cię, tak, jestem Twoim najlepszym uczniem, tak, pójdę za Tobą na krzyż. Tak, Panie, Ty wszystko wiesz. I teraz wracamy do naszych czasów, do naszej sytuacji. W liście świętego Jakuba, w rozdziale 1, werset 2 czytamy. Za pełną radość poczytujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają na Was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia Waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. I materiały, z których korzystam, przygotowując się do tych kateches, tutaj bardzo ładnie rozróżniły 2 rodzaje cierpienia. Jedno z nich będzie się nazywało słusznym, cierpienie zasłużone, cierpienie słuszne. Kiedyś, wiele lat temu, jeden z moich kierowników duchowych powiedział do mnie, Ela, jak już tak masz ochotę się użalać nad sobą, jak już tak czujesz, że tak strasznie cierpisz, to powiedz sobie, należy mi się. Zasłużyłam sobie na to, należy mi się, tyle złego uczyniłam, mam teraz cierpieć. I powiem Wam, że te słowa mądrego spowiednika bardzo mi pomogły w tamtym czasie. Należy mi się. I tak też powiedział na krzyżu dobry łotr. Wiemy, że wyraził się do drugiego tego łotra, który drwił z Jezusa. Odbieramy słuszną karę za nasze uczynki. To było w Ewangelii według świętego Łukasza 23:41. Czyli odbieramy to, na co zasłużyliśmy. Nagrzeszyliśmy, więc musimy cierpieć. Drugi rodzaj cierpienia możemy nazwać niezawinionym. I o nim będziemy mówić za chwilkę, a teraz jeszcze o zawinionym. Grzech, szczególnie ciężki grzech, zadaje naszemu sercu głębokie rany i gojenie ich może bardzo długo trwać. Pan Bóg przebacza grzech, doznajemy miłosierdzia, ale później są różne konsekwencje, różne rany niezagojone i to jest ten ból, to cierpienie. Może się ono pojawić właśnie jako konsekwencja grzechu. Na przykład możemy trzymać w pamięci śmierć niewinnego człowieka, jeśli jechaliśmy pod wpływem alkoholu samochodem i potrąciliśmy kogoś, zabiliśmy kogoś. Tak samo powraca wyrzut sumienia u kobiet, które dokonały aborcji, zabijając własne dziecko. Jest wybaczone, ale rana w sercu, ból jest tą konsekwencją grzechu, cierpienie. Jeśli chodzi o bolesne umieranie na AIDS, AIDS, które przyszło w wyniku rozwiązłości seksualnej bądź sięgania po narkotyki. Tak, to jest konsekwencja grzechu. Cierpienie zawinione. I nie Bóg jest autorem takiego cierpienia. Natomiast Bóg może takie cierpienie i chce włączyć w swój zbawczy plan. Czyli ono nie jest na marne, nie idzie na marne. Bóg szanuje naszą wolność wyboru i podałabym taki przykład, gdzieś pod Krakowem na drzewie jest tabliczka z czarnym napisem, Bóg tak chciał i tam właśnie zginął młody człowiek w wypadku samochodowym. ale jechał za szybko, jechał z nadmierną prędkością, nieostrożnie i zginął w wypadku. Trudno powiedzieć, żeby Pan Bóg chciał, żeby ktoś za szybko jechał samochodem, po czym zginął w wypadku. Także mamy tendencję przypisywania Bogu winy za nasze cierpienie, którego sami jesteśmy przyczyną. Jeśli takie zawinione cierpienie przeżywamy w duchu wynagrodzenia, to Pan Bóg wyprowadzi z niego zbawienne owoce. Wyprowadzi z niego dobro. I znów wracamy do dobrego Łotra, który tą piękną postawą, taką postawą zasłużyłem sobie na to cierpienie, wyjednał sobie zbawienie. Natychmiast Jezus mu powiedział, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Tam dwa wersety dalej. Ale nie możemy z tego zawinionego cierpienia czynić powodu do pysznego chlubienia się, bo wtedy zamykamy sobie drogę przebaczenia. Jeśli nie chcemy przebaczyć sobie samym, to też zamykamy się na doświadczenie wzrostu i odzywa się tu wtedy zraniona pycha. Czyli człowiek, jeśli mam problem z przebaczeniem samemu sobie, to ciągle mam problem z pychą, źle pojętą pokorą albo brakiem ufności w miłosierdzie Ojca. I żeby móc wobec cierpienia przyjąć taką postawę dobrego Łotra, trzeba rozeznać stan swojego sumienia, badać swój sposób myślenia, sposób działania czy reagowania. Musimy też badać, czy nie ma w nas pychy, kompleksu niższości, jakiegoś nieuzasadnionego lęku, rozżalenia wobec bliźnich, czy jakiejś życiowej lekkomyślności. Takie właśnie postawy będą rodzić grzech i cierpienie i z tych grzechów musimy się codziennie nawracać. Choćby to były jakieś śladowe ilości, ślady tych grzechów, codzienne nawrócenie. I możemy już przejść do tego drugiego rodzaju cierpienia, niezawinionego. Ono jest trudniejsze do przyjęcia, trudniejsze do zrozumienia. Ale to właśnie niezawinione cierpienie Jezus ofiaruje duszom jako swój największy skarb. W pierwszej chwili na takie cierpienie rodzi się już bunt, absolutny sprzeciw. Ale ważne jest, w jaki sposób, co my zrobimy z tym buntem. Bo ten bunt jest naturalny, jest ludzki. Czy pójdziemy za tym buntem, będziemy go drążyć i w nim się utwierdzać, czy może podejmiemy wysiłek zjednoczenia się z krzyżem, z Jezusem i z poszukiwaniem nadprzyrodzonego, i poszukiwania nadprzyrodzonego sensu cierpienia. Też pamiętam inną wypowiedź kapłanów. Pan Bóg zawsze stawiał na mojej drodze bardzo mądrych, dobrych kapłanów. I właśnie w tym temacie kapłan powiedział do mnie w momencie jakiegoś silnego cierpienia: Ela, spójrz w oczy Jezusowi i zapytaj, czy jesteś winna temu cierpieniu, czy nie? Zapytaj, czy ja coś zawalam, Jezu? Bo jeśli nie zawalam, to spójrz mu jeszcze głębiej w oczy i powiedz, ja to przyjmuję. Dla Ciebie, z miłości do Ciebie. To były już dużo trudniejsze słowa do przyjęcia, niż mówienie, należało mi się. W świadectwach mistyków znajdujemy taki obraz, gdzieś się pojawia kilkakrotnie, że Jezus, biorąc na siebie belkę krzyża, ucałował ją. I w ten sposób każde niezawinione cierpienie stało się zaszczytem. Tę prawdę jednak pojmie tylko taki człowiek, który potrafi się wyzbyć ludzkiej mądrości i logiki w zetknięciu z tym niezawinionym cierpieniem i który swój krzyż zjednoczy z krzyżem Chrystusa. I już tutaj nie ma żadnego miejsca na analizę. Po co tak jest? Dlaczego akurat ja? Czemu właśnie teraz się to wydarzyło? Tutaj jest miejsce na zawierzenie. I przytoczę jeszcze drugi fragment z Dzienniczka Świętej Faustyny, 343. Święta Faustyna piękną modlitwę skierowała do Pana Boga. Jezu, dziękuję Ci za codzienne drobne krzyżyki, za przeciwności w moich zamiarach, za trud życia wspólnego, za złe tłumaczenie intencji, za poniżanie innych, za ciepkie obchodzenie się z nami, za posądzenia niewinne, za słabe zdrowie i wyczerpanie sił, za zaparcie się własnej woli, za wyniszczenie swojego ja, za nieuznanie w niczym, za pokrzyżowanie wszystkich planów. Dziękuję Ci, Jezu, za cierpienie wewnętrzne, za oschłości ducha, za trwogi, lęki i niepewności, za ciemność i gęsty mrok wewnętrzny, za pokusy i różne doświadczenia, za udręki, które wypowiedzieć trudno, a zwłaszcza za te, w których nas nikt nie rozumie, za godzinę śmierci, za ciężkość walki w niej i za całą jej gorycz. Dziękuję Ci, Jezu, któryś najpierw wypił ten kielich goryczy, zanim mnie, złagodzony, podałeś. Tak, dziękuję Ci, Jezu, któryś wpierw wypił ten kielich goryczy, zanim mnie, złagodzony, podałeś. Jeśli uświadomimy sobie, że nasz codzienny krzyż wrośnięty jest w krzyż Chrystusa, możemy zacząć wzrastać na bohaterów cierpienia. Tak, Pan Jezus cierpiał bardziej, nam podał łagodniejszą wersję cierpienia. Nie moglibyśmy znieść inaczej. Gdy poszukujemy wartości cierpienia, dochodzimy do takich wniosków, że po pierwsze, niezawinione cierpienie wiąże się z tajemnicą naszego oczyszczenia i wzrastania. Tutaj przedstawię taki obraz jabłonki w sadzie. Gdyby ogrodnik jej nie poprzecinał dzikich gałązek, gdyby jej nie zaszczepił, to wydałaby cierpkie owoce, bądź żadne. A dzięki temu, że jest przecinana, że sprawiany jest ból temu drzewku, wydaje w swoim czasie słodki owoc. I tak samo my musimy być przycinani, musi boleć. Cierpienie niezawinione łączy się też z tajemnicą czasu naszego uświęcenia i tajemnicą drogi, która prowadzi do nieba. Jeśli jest przez nas to cierpienie przyjęte, to skraca nasz czas dojrzewania do świętości. I tu znów usłyszałam kiedyś mądre słowa spowiednika, który powiedział: nauczysz się cierpieć. Im bardziej intensywnie, tym szybciej się nauczysz. Po trzecie, niezawinione cierpienie łączy się z tajemnicą czyśćca, bo nie możemy wejść do nieba z moralną skazą czy brudem moralnym. Jeśli nie dopełnimy zadośćuczynienia tutaj na ziemi, to będziemy musieli je dopełnić w czyśćcu. Więc to niezawinione cierpienie jest wielką łaską. Cierpiąc chętnie na ziemi, możemy zasłużyć na swoją przyszłą chwałę i szczęście. I po czwarte, już ostatnie, niezawinione cierpienie łączy się ze zbawieniem innych ludzi. W liście do Rzymian 14:7 święty Paweł pisze: nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie. Mamy za zadanie składać Jezusowi te ofiary naszego cierpienia w licznych duchowych i materialnych potrzebach. Bo i krzyż, i cierpienie są świętą sprawą. Krzyż jest znakiem ufności, znakiem nadziei dla tych, którzy łączą swoje cierpienia z cierpieniami Zbawiciela i niosą te cierpienia w cichości i w pokorze. Także przez następny miesiąc, kiedy będziemy się przyglądać filarowi cierpienia, filarowi tego, jak potrafimy oddać Jezusowi z miłości to, co przeżywamy, czy potrafimy odróżnić, co jest zawinionym cierpieniem, co jest niezawinionym, to będzie to czas zbawiennego wzrastania. Amen.